Zacznę tak, jak powinno się rozpoczynać. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym spojrzeć na rzecz, która może w pewnym sensie wydawać się wam znajoma. Ale jest to taka refleksja, która myślę powinna nas wszystkich w jakiś sposób wzmocnić. Przygotować na to, co czeka świat, czeka nas. A są to rzeczy, wydaje mi się, nie byle jakie. Wiecie, 2000 lat temu doszło do pewnej wielkiej tragedii. To była właściwie bardziej pomyłka, ale z tej pomyłki wynikła straszna tragedia. Czytamy takie słowa. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział i tam wiersz 11. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. W tym krótkim zdaniu mieści się tak naprawdę wielki dramat. Dramat tego, który przybył, jak to jest w tym miejscu napisane, do swoich. Do tych, których znał. Do tych, którzy w jakiś sposób byli z nim związani. A jednak go nie poznali. Co to znaczy przybyć do swoich? Pozwólcie na krótką retrospekcję. W 12 rozdziale i pierwszym wierszu pierwszej księgi Mojżeszowej, księgi Rodzaju, czytamy następujące słowa. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. Abraham, wtedy jeszcze nie Abraham, otrzymał od Boga obietnicę. Znał w jakiś sposób Pana Boga, ale otrzymał obietnicę, że z jego łona jego żony oczywiście, powstanie kiedyś naród. Tego narodu nie było jeszcze na świecie. Tego narodu nie było jeszcze w wyobraźni Abrama i jego żony Saraj. W tym czasie Abram i Saraj byli już osobami mocno posuniętymi w wieku. Szansa na to, że otrzymają potomstwo, była niezwykle już niewielka. A jednak Pan Bóg składa im tę obietnicę i mówi: otrzymacie ode mnie ten wielki dar. I dalej, siódmy wiersz tego samego rozdziału, mamy powtórzenie tej obietnicy. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł: ziemię tę dam potomstwu twemu. Żeby nie było wątpliwości, Abram przypuszczał, że już tak najprawdopodobniej zostanie bez potomka. Myślał o tym, żeby oddać morze to, co ma, jednemu ze swoich sług, chociaż nie chciał. Jak każdy człowiek, szczególnie w tamtych czasach na Bliskim Wschodzie, chciał mieć swojego własnego potomka. Pan Bóg jednak miał plan. Pan Bóg miał plan. Abraham, jak wiecie, tułał się przez mniej więcej 20 lat. Tułał się po różnych miejscach nie dlatego, że był bez Pana Boga. Nie, Pan Bóg mu kazał wyjść, powiedział: pierwszym krokiem ku temu, że otrzymasz ode mnie to, co ci obiecałem, jest to, że mi uwierzysz. Abraham żył wtedy w mieście Ur. W tamtych czasach życie w mieście było sposobem ochrony, bezpieczeństwa. Można było tak naprawdę stracić bardzo łatwo życie, udając się nawet w podróż. A jednak Pan Bóg powiedział: jeżeli mi uwierzysz i wyjdziesz poza to miasto, jeżeli posłuchasz mnie, ja ci obiecuję, że to wszystko otrzymasz. I chociaż Abraham miał też trudne chwile, miał chwile, kiedy przez te 20 lat oczekiwania na spełnienie obietnicy tracił wiarę, robił złe i czasami niemądre rzeczy. Nawet próbował w jakiś sposób sam to błogosławieństwo przyspieszyć. Na swój ludzki sposób, jak wiecie, spłodził dziecko ze swojej niewolnicy za zgodą swojej żony. I właściwie wyniknęło z tego więcej nieszczęść i smutku niż radości. Owszem, urodził się syn, ale czy było to, co Pan Bóg zapowiedział? Nie. Pan Bóg powiedział: urodzi ci się syn. Będziesz miał potomstwo. Będzie z ciebie naród. Jak obiecał, tak w końcu uczynił. Ten naród, którego miało nie być, został przez Pana Boga w cudowny sposób powołany do życia. Cud. W ten sposób Pan Bóg powiedział, że ci, którzy będą mi służyć, będą powołani przeze mnie. Pan Bóg nie zostawił w tym miejscu żadnych wątpliwości. Ale to nie wszystko, bo Abraham otrzymał od Boga jeszcze więcej. Nie tylko zresztą on, ci, którzy szli po nim, jego potomkowie otrzymali od niego kilka niezwykłych błogosławieństw. Rzeczy, które były dla nich, czy też byłyby dla nich niedostępne, gdyby nie poszli za Panem Bogiem. Przede wszystkim wiemy o tym, że otrzymali błogosławieństwo prawdy. Nie będę w tym miejscu dużo cytować. Myślę, że jest to rzecz dosyć klarowna. Prawda to jest po prostu prawda. Kiedy patrzy się na świat, w którym żył Abraham, świat pełen bałwochwalstwa, świat pełen nieprawdy, świat, gdzie ciężko było znaleźć kogoś, kto rzeczywiście wie, kim jest Bóg, kim jest człowiek, dlaczego życie jest takie, a nie inne, kiedy wydawało się, że tak naprawdę to wszystko jest względne, Pan Bóg powiedział, nie, istnieje prawda absolutna. Prawda nierelatywna, prawda, której nie da się w żaden sposób zakwestionować. Ci, którzy nie słuchali, byli z tamtego punktu widzenia według Pana Boga, jak to Biblia bardzo surowo nazywa niestety zdrajcami. Tak o tym mówi, bo jesteś albo wierny, albo mnie zdradzasz. I wiecie, wiedzieć to jest rzecz niezwykła. Rozumieć więcej to wielka odpowiedzialność. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Czasami, wybaczcie, że podam bardzo przyziemny przykład. Ale czasami zdarza się, że szykuje się jakaś premiera nowego modelu samochodu i czasami się oczekuje i spekuluje, jak ten samochód będzie wyglądał. I wiecie, czasami nawet tak jest, że ludzie sami robią swoje własne projekty, zgadują, potem umieszczają albo w gazetach, albo na internecie te projekty i one rzeczywiście raz, że są ładne, dwa, że pasują nawet do wizerunku danej marki samochodu. I ludzie patrzą i myślą, o, że rzeczywiście, wydaje się, że to jest całkiem prawdopodobne. Może tak będzie wyglądał, a może inaczej. Pomyślcie, jak czuje się w tej sytuacji projektant tego samochodu. Jak czuje się w tej sytuacji ktoś, kto jest członkiem ekipy projektującej i wykonującej ten samochód i wie, jak on wygląda, chociaż jest to wciąż jeszcze nieujawnione. Na tej samej zasadzie Abraham i jego potomkowie wiedzieli, chociaż nie po to, żeby ukrywać, bo ich zadaniem było dzielić się tym, co otrzymali. Bóg nie daje nigdy po to, żeby chować, tylko po to, żeby rozdawać. Bóg działa z zasady obfitości. Bóg nie patrzy na to, ile posiadamy, tylko Pan Bóg mówi zawsze do nas, nie patrz na to, ile masz, patrz na to, ile możesz dać. Jezus nie miał nic, a dawał tak, jakby miał wszystko. Ale to nie koniec błogosławieństw, jest ich znacznie więcej. Potem czytamy, że w Egipcie naród izraelski już w tym momencie zostający z jednej rodziny rozmnażał się tak skutecznie według obietnicy, że nic nie było w stanie tego powstrzymać. I działo się tak, że z tej jednej rodziny Jakuba i potem jego synów pojawiła się ostatecznie wielka, potężna grupa ludzi, liczniejsza niż sami Egipcjanie. Nic dziwnego, że faraon się bał. Potem, kiedy już nie było Józefa, bał się tych ludzi, myślał sobie, a co by się stało, gdyby się oni zbuntowali? A jednak Pan Bóg nie pozwolił im zrobić krzywdy. Dbał o nich, troszczył się według obietnicy i prowadził. I chociaż faraon chciał wszystkich męskich potomków Izraela w końcu uśmiercić, jak wiecie, nie udało się. A jeden z nich nawet trafił na dwór królewski i był pod królewską ochroną jako pierwszy w kolejce do tronu faraona. Tak działa Pan Bóg i To uczynił z Mojżeszem. Dalej czytamy o tym, że został cudownie wyprowadzony na wolność, uratowany przez ucieczkę we właściwym czasie, przez 10 plag, przechodząc bez żadnego szwanku, idąc potem przez morze, które się rozstąpiło. Powiedzcie mi, czy można dać więcej dowodów na to, że Pan Bóg rzeczywiście spełni swoją obietnicę? I wreszcie czwarta obietnica, niezwykła, czwarte błogosławieństwo, to to, że z tego narodu narodzi się też kiedyś Mesjasz. Mesjasz, ten, który odwróci niedolę świata wynikającą z tragedii grzechu, który znajdzie panaceum na rozpacz przemijania, śmierci, rozstania, bólu, upadku, podłości, zła, wszystkiego, co się da wymienić jednym tchem. Czy istnieje większe wyróżnienie? Nie. Na szczególny stan Izraela wskazują te słowa. Posłuchajcie ich bardzo uważnie. One pokazują, kim jest Bóg i kim jest naród wybrany. I to trzeba też odnieść do czasów współczesnych. Piąta Mojżeszowa i tutaj siódmy rozdział i tam siódmy wiersz. Innymi słowy, Księga Powtórzonego Prawa, siódmy rozdział i siódmy wiersz. Może od szóstego. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. I uwaga, nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przygnął do Was Pan do Was i Was wybrał. Gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz w miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Kiedy Pan Bóg podpisuje przymierze z Abrahamem na górze Moria, kiedy mówi, to wszystko się wreszcie stanie, dzisiaj zostało to przypieczętowane. Pan Bóg mówi to, co uczyni na pewno. Pan Bóg ze swojej strony spełnia obietnicę. Jeżeli się zobowiązał, to uczyni to. My mamy prawo złamać swoje obietnice. Może nie tyle mamy prawo, ale często z tego prawa złego korzystamy. Pan Bóg swoich praw nie łamie. Pan Bóg swoich obietnic nie łamie, chyba że my Go do tego zmusimy. A więc pojawia się pytanie, jak do tego doszło, że Mesjasz został odrzucony. Ten, który był przecież autorem tych wszystkich obietnic. Mało tego, ten, jak mówi apostoł Paweł, który był wykonawcą wypełnienia tych wszystkich obietnic. Apostoł Paweł stwierdza w pierwszym liście do Koryntian, tam 10 rozdział i od wiersza 2, żebyśmy nie mieli wątpliwości. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały. To bardzo znaczące słowo w Starym Testamencie, która im towarzyszyła, a skałą tą był kto? Chrystus. Od początku, jak widać, przy stworzeniu, przy opiece, nie znamy wszystkich szczegółów, ale możemy się domyślać, że tak jak pisze apostoł Paweł, tym Bogiem, który się może nawet przechadzał przede mnie, był sam Jezus. Był obecnym wtedy, kiedy działy się różne rzeczy w historii Izraela. Oczywiście jako Bóg w tym czasie jeszcze nie wcielony w ciało człowieka. Jakby na to nie spojrzeć, czy na historię, czy na dowód Starego Testamentu, naród żydowski wybrany przez Pana Boga oczekiwał na Mesjasza z utęsknieniem. I to jeszcze bardziej wydaje się być paradoksem. Oczekiwał na tego, który ma przyjść. A jednak, kiedy się zjawił, nie został rozpoznany. Wiecie, zawsze pojawia się pytanie, Dlaczego? I czy to się przypadkiem w historii nie powtórzy? Czy nie jest tak, że my dzisiaj chrześcijanie, pewni tego, w kogo wierzymy, za kim idziemy, czy istotnie przypadkiem nie popełniamy tego błędu, który popełnili kiedyś nasi starsi bracia Żydzi? Oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że wiemy, kim jest Mesjasz, że znamy Jego przesłanie, że wiemy, dokąd prowadzi, wierzymy w Niego. To prawda. Ale sam Jezus zdaje się pokazywać, że nie wszystko jest tak oczywiste. W Ewangelii według Łukasza, tam 18 rozdział i wiersz 8. Łukasza, 18 rozdział i wiersz 8, czytamy takie słowa. Opowiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tutaj mówi o czasach końca i dodaje na końcu bardzo ciekawe pytanie. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Wiecie, na ziemi jest około 2 miliardów chrześcijan. Można by pomyśleć, że to pytanie samo z siebie jest co najmniej nierozsądne. A jednak Jezus pyta się, czy znajdę wiarę, kiedy przyjdę na tę ziemię. A więc ewidentnie prosi o coś więcej. W Ewangelii Mateusza z kolei, według Mateusza, tam 7 rozdział i wiersz 14, czytamy też bardzo znane słowa, które też dają nam dużo do myślenia. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Można by rzec, czy te słowa dadzą się odnieść wstecz do tego, co działo się w Starym Testamencie? Czy możliwe, żeby przez różne rzeczy, które miały miejsce, szczególnie między IV wiekiem a I wiekiem, przed naszą erą, doszło do tego, że Żydzi zapomnieli, komu służą i dla kogo są te wszystkie obrzędy, rytuały, na kogo czekają? A może jest to kwestia braku gorliwości? Tylko że znowu apostoł Paweł daje nam bardzo wyraźne wskazówki, że on jako nauczony, wcześniej jako jeszcze Saul, nauczony wierności i gorliwości, postępował tak jak jego nauczyciele. List do Rzymian apostoła Pawła, 10 rozdział i tam wiersz 2. Czytamy tam, daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga. A więc tej gorliwości nie było brak. A więc pytanie pojawia się, jaki był problem Izraela. Nie chciałbym dzisiaj wchodzić w kwestie historyczne. Popatrzmy jednak na kilka faktów, które wynikają z samej czystej lektury Pisma Świętego. Zacznijmy od tego, że pierwszym problemem, który ewidentnie pojawia się na kartach Pisma Świętego, szczególnie w Starym Testamencie, jest problem, który można podsumować jednym słowem. Nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo. To jest dzisiaj słowo bardzo niemodne, ale może inaczej. Nie mówi się o tym, że ktoś jest nieposłuszny, dlatego że dzisiaj się uznaje wolność we wszystkim. Każdy robi tak, jak chce. Tak właściwie dzisiaj uczy nas współczesna postmodernistyczna kultura. Ale Pan Bóg widać jakąś tą rzeczywistą, realną i jakby niezmienną prawdę ma. Czytamy takie słowa. Może już nie będę tego czytać, bo jest to dosyć długi fragment, ale w 5 Księdze Mojżeszowej, Księdze Podróżonego Prawa i tam w 28 rozdziale jest napisane, na jakich warunkach Pan Bóg wprowadza lud Izraela do ziemi kananejskiej, do ziemi wybranej. I mówi, jeżeli będziesz mi posłuszny, będziesz mnie słuchać, jeżeli będziesz robić to, co ci daję, będę ci błogosławić. I potem jest wymienione w czym? Po kolei jest napisane, że i w życiu, i w sprawach majątkowych, i w wierze, i w wojnie, i w wielu innych rzeczach. Ale jeśli będziesz mi nieposłuszny, to jest tam lista niemalże wpierw identyczna, a potem znacznie dłuższa tego, co się będzie działo wtedy, kiedy słuchać mnie nie będziesz. A więc kwestia posłuszeństwa jest istotna. Aż w końcu pojawiają się słowa dramatyczne, które Pan Bóg kieruje przez jednego z proroków, proroka Jeremiasza. I tam zajrzyjmy, rozdział 15 i od wiersza 1. Rozdział 15 księgi Jeremiasza od wiersza 1. I rzekł Pan do mnie, choćby stanęli przede mną Mojżesz i Samuel, nie miałbym serca dla tego ludu. Wypędź ich sprzed mojego oblicza, niech idą precz. Wiecie, żadna satysfakcja z cytowania tego typu fragmentów. Żadna. Ale jest to jednocześnie fakt, że Pan Bóg bierze na serio nasze zbawienie. Jeżeli jesteśmy nieposłuszni, to nie jest to ku temu, żebyśmy my żyli w wolności, robili to, co chcieli i tak będzie w porządku. Pan Bóg chce posłuszeństwa z naszej strony po to, żeby nas uratować. Nie po to, żeby nam życzyć źle. A więc wniosek jest taki, że nie ma błogosławieństw danych do końca bezwarunkowo. Każde błogosławieństwo w jakiś sposób jest zależne od naszego postępowania. Jeżeli ktoś się uprze, to może sprawić, że Pan Bóg nie będzie miał wyboru, ale będzie musiał coś ze swoim błogosławieństwem zrobić. Jeżeli ktoś chce, to to zrobi. Nasze posłuszeństwo jest jakimś ważnym, wydaje się, elementem. Ale przejdźmy do konkretów. Co dokładnie zrobili Izraelici? Znowu będziemy cytować z Pisma Świętego, tym razem z księgi proroka Ezechiela. Księga Ezechiela i tam 20 rozdział. Otwórzcie. Księga Ezechiela, 20 rozdział i tam od wiersza 12 po 13. I wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej i powiodłem ich na pustynię. To jest od wiersza, może troszkę wcześniej, 10, przepraszam. I dałem im moje przykazania i objawiłem im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje, dzięki nim jest napisane. To tak, co oznaczają te prawa. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja Pan jestem tym, który ich uświęca. Lecz dom izraelski był przekorny wobec mnie na pustyni. Nie postępował według moich przykazań, wzgardził moimi prawami, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. I bezcześcili bardzo moje sabaty. Wtedy postanowiłem, widać Pan Bóg w tym miejscu mówi, nie to, że chce, ale nie ma wyboru, wylać na nich swoją zapalczywość. A więc okazuje się, że te znaki, które miały Izraela szczególnie wyróżniać, znajomość prawdy, prawa Bożego, zachowywanie sabatu, siódmego dnia, to wszystko, chociaż było czymś, co miało ich wyróżniać, stało się tak naprawdę przyczynkiem przez ich nieposłuszeństwo do przekleństwa. Czemu? Bo byli nieposłuszni. Gdyby słuchali, mieliby wielkie błogosławieństwo. Po to prawo zostało nadane, ale nie słuchali. A więc przykazań i praw. Psalm 147 i tam wiersz 19 i 20 mówi wprost. Psalm 147. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, ustawy swe i prawa Izraelowi. Nie uczynił tak żadnemu ludowi, dlatego nie znają jego praw. To na dowód tego, że to było dane jako jeden z elementów tej prawdy, tak? Tego, co Pan Bóg dał, aby wyróżnić. I podobnie jest też z sabatami. Sabat, czasami się mówi o tym, że jest to coś, co przeszło dla Żydów na górze Synaj i po historii Żydów zostało zakończone. No ale sabat pojawia się znacznie wcześniej niż historia Żydów, ba, nawet wcześniej niż historia Abrahama. Pojawia się w pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, tam czytamy, że kiedy Pan Bóg ukończył dzieło stworzenia, oddzielił i poświęcił, a do tego, uwaga, nazwał ten dzień. Wszystkie inne dni były tylko i wyłącznie numerowane. W pierwszym rozdziale można sprawdzić, tak? I potem w historii dla Żydów te dni były też tylko i wyłącznie numerkami. Siódmy dzień był oddzielony. I zresztą podobna jest historia, jeżeli chodzi o Żydów. Zanim doszli do góry Synaj, mamy bardzo wyraźny dowód w drugiej księdze Mojżeszowej, rozdział 16, tam od wiersza 22, że manna, która była dawana jako pokarm, była dawana przez ile dni w tygodniu? 6. A siódmego dnia co się miało stać? Mieli nie wychodzić i nie zbierać. Szóstego dnia mieli zbierać podwójnie, tak? Siódmego dnia mieli odpocząć. A więc zanim to zostało oficjalnie ogłoszone, Żydzi już mieli znać, czyli było to coś, co od początku, od Adama, wydaje się, było przekazywane z pokolenia na pokolenie jako część tej prawdy, ten wyróżnik, który potem przechodzi z rodziny Jakuba na cały naród. I kolejna bardzo ważna rzecz. Jaki jeszcze był problem, jeżeli chodzi o naród oczekujący swojego Mesjasza? Złe zrozumienie proroctw. Wiecie, Biblia jest księgą proroctw. Ona jest nie tylko księgą rzeczywistości, prawdy, nauki, ale mówi też o tym, co ma się stać. I nie po to, żebyśmy mieli jakieś ciekawostki, tylko po to, żebyśmy byli po prostu przygotowani. I tam w Księdze Izajasza na przykład możemy przeczytać takie słowa. Księga Izajasza to był już dzisiaj fragment cytowany, 42 rozdział. Może przejdźmy w związku z tym do innego, 49 rozdział i wiersz 5 po 7. Izajasza 49 od 5 po 7. Teraz zaś mówi Pan, który mnie stworzył swoim sługom od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba i zebrać dla niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się mocą moją. Mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Tak mówi Pan, odkupicie Izraela, jego święty. Do kogo? Kim jest ten wybrany, który ma być światłością i Izraela, i pogan? Który jest wzgardzony przez ludzi, którym brzydzi się każdy naród, do sługi władców. Widzicie, proroctwa Starego Testamentu pokazują podwójny obraz Mesjasza. Obraz sługi, który jest pokorny i w jakiś sposób z punktu widzenia tego świata przegrywa, chociaż tak naprawdę wygrywa. I wreszcie drugi obraz to obraz króla, zwycięzcy, sędziego, suwerena, tego, który przychodzi, aby zaprowadzić nowe królestwo na tej ziemi. Tego typu obrazów jest oczywiście też sporo. Księga Zachariasza i tam rozdział 9. Księga Zachariasza, rozdział 9 i tam wiersze od 9 po 10. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. To jest obraz czego? To jest obraz oczywiście pierwszego przyjścia. Tyle tylko, że zaraz potem zaczyna się opis tego, jakie będą konsekwencje pierwszego przyjścia, a nie konsekwencje natychmiastowe. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jerozolimu, a łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. To szczególnie ostatnie zdanie mówi o tym, jaki będzie skutek ostateczny tego, co zrobi Chrystus przy swoim pierwszym przyjściu. Ale wykonanie tego będzie kiedy? Przy drugim. Kiedy zjawi się jeszcze raz już nie jako sługa, ale jako zwycięzca. Błąd polegał na tym, że traktowano te drugie proroctwa jako zapowiedź tego, co będzie przy pierwszym przyjściu Mesjasza. Pierwsze często lekceważono. Uznawano, że są nieistotne. A jednak Pan Bóg miał swój plan i go nie zmienił. Tak? Więc widać, że to jest bardzo istotne. I wreszcie czwarta rzecz. To niezrozumienie czasu. Jak wiecie, w księdze Daniela i w tam 9 rozdziale 20 od 24 wiersza jest opis pewnego proroctwa, które mówi o tym, że naród Izraela otrzyma od Boga po niewoli w Babilonie pewien okres łaski, czyli ponownie wróci do swojej ojczyzny, do swojego miejsca, będzie tam mógł działać. I jest napisane, chociaż to tutaj nie ma podanych dat, jest napisane, da się to łatwo wyliczyć, tak? Że po 70 tygodniach symbolicznie będzie czas zakończenia tej szczególnej łaski. Więcej. Daniel podaje nam nawet, jak wiecie szczegóły, co się stanie w ostatnim tygodniu, czyli przez ostatnie 7 lat tego okresu symbolicznie, jest napisane, zjawi się Mesjasz. W połowie tego okresu zniesie wszystkie ofiary, tak? Umrze na krzyżu, więc wszystko było właściwie przepowiedziane. Czas był bardzo istotny. Pamiętajcie o tym, że nawet nieco wcześniej to poganie, my nie wiemy do jakiego stopnia, ale trzej mędrcy ze wschodu, nie z Izraela, przyszli, bo poznali, że nadszedł czas Jezusa Chrystusa. A kiedy się zjawili w Jerozolimie, okazało się, że tam są wszyscy zaskoczeni. A więc kwestia czasu jest bardzo istotna. Nic dziwnego, że Jezus mówił do swoich słuchaczy wtedy, kiedy głosił swoje kazania: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Boże. A Jan Chrzciciel, a już i siekiera do korzenia drzew jest przełożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Jeszcze raz. Nie mówię tego po to, żeby w jakiś sposób pokazywać wyższość chrześcijaństwa nad judaizmem. Jest to raczej wskazanie pewnych problemów, które mogą się przydarzyć wszystkim, szczególnie współczesnym chrześcijanom. Bo pojawia się pytanie, czy współcześni chrześcijanie nie mają przypadkiem podobnych problemów? My? Nasi bracia, nasze siostry? Kiedy patrzymy dokładnie na to, co sprowadziło Izraela do takiego stanu, że nie był w stanie lub nie chciał, bo było to niewygodne, rozpoznać swojego oczekiwanego i obiecanego Mesjasza, znak swojej chwały, pojawia się pytanie, czy przypadkiem nie popełniamy tego samego błędu. Biblia zdaje się w tym miejscu dawać ciekawe świadectwo. Jeżeli chodzi o przykazania i prawo, to jest napisane w Ewangelii według Mateusza w 5 rozdziale, bardzo znany tekst. Podam tylko jeden, tam od wiersza 17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, mówi Jezus Chrystus. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Dalej jest nawet napisane, że jeżeli ktoś podniesie rękę na te przekazania, to i też poniesie odpowiednie konsekwencje. Podobnie jest z kwestią sabatu. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział profetyczny i tam wiersz 20. Kiedy Chrystus przepowiadał, co się ma stać i ostrzegał swoich zwolenników, kiedy mają uciekać z Jerozolimy. Powiedział im wprost, a symbolicznie też mówił o tym, co będzie w czasach końca. To jest to typologiczne odniesienie tego rozdziału. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Dlaczego zimą? To jest proste. Kto jest w stanie uciekać zimą i przetrwać? To to jest raczej mało prawdopodobne. Kiedy będzie naprawdę bardzo zimno i będzie mróz, szanse na ucieczkę i przetrwanie są naprawdę minimalne. Ale pytanie, dlaczego sabat? No dlatego, że w Księdze Izajasza w 58 rozdziale jest napisane, że jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw, nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się na ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Jaki jest cel? Jaki jest cel tej obietnicy? Czy po to, żeby człowiekowi narzucić coś, co go ograniczy? Nie. Po to, żeby człowiekowi w szczególny sposób błogosławić. Taki jest cel. Czy dzisiaj mamy złe zrozumienie prost o Mesjaszu, zmierzając powoli do końca? Oczywiście, że tak. Wiecie, teorii tego, jak przyjdzie Mesjasz, kim będzie, gdzie się pojawi, jest tak dużo, że aż szkoda na to czasu. Jedną z tych teorii jest to już od czasów świętego Augustyna. Wiara w to, że tak naprawdę Królestwo Boże to jest tylko i wyłącznie Królestwo Boga na tej ziemi. To znaczy, że wtedy, kiedy chrześcijanie odniosą zwycięstwo nad wszystkimi rządami, wszystkimi państwami i będzie władza miasta Boga ponad miastem człowieka, wtedy będzie Królestwo Boże na tej ziemi. No ale przecież też jest napisane, Jezus powiedział, że kiedy, co? Że idę do Ojca przygotować wam miejsce, a kiedy przygotuję, to wrócę i wezmę was gdzie? Do siebie, tam, gdzie ja jestem, tak? A więc w bardzo prosty sposób jest napisane, że to Królestwo Boże, przynajmniej na tym pierwszym etapie zbawienia, nie będzie na tej ziemi, tylko ma być w miejscu doskonałym. Ogród Eden, stworzony dla człowieka, mamy prawo przypuszczać, że on wciąż istnieje i czeka, aby ten symboliczny Adam mógł się wreszcie nim zaopiekować. Człowiek, a jest wciąż pusty, tak? Czeka, aby ten człowiek się tam zjawił znowu. Przed potopem ten ogród był najprawdopodobniej na tej ziemi przez jakiś czas obecny. Nie wiem, jak długo, może długo. Po czasach potopu ogród Eden jest w niebie i czeka. Czeka, aż my tam zamieszkamy. I jeżeli byśmy na przykład przyjęli taką teorię, my jako chrześcijanie tak zwani walczący, chcący władzy, chcący jakby rządzić tym światem, czy to istotnie jest właściwa droga? I pytanie jeszcze jedno, czy przyjście Jezusa byłoby wtedy rzeczywiście nam potrzebne, skoro Królestwo Boże miało być na tej ziemi? To po co nam Chrystus? Po co Jego obiecane i prorokowane przyjście? W pierwszym liście do Tesaloniczan i tam w 4 rozdziale i 15 wierszu czytamy bardzo znane wam słowa. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział i 15 wiersz. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Co oznacza przyjście powtórne Jezusa Chrystusa? Oznacza zjednoczenie z naszymi bliskimi, którzy od nas odeszli. Oznacza usprawiedliwienie tego, co jest złe i niedobre. Oznacza zadośćuczynienie za wszelkie zło i cierpienie. Zakończenie historii zła i grzechu. A Jezus mówi, chce wszystko stworzyć od początku, po to, żeby to, co dobre, było nieskażone. Bo to, co cielesne, musi się przeobec w to, co niecielesne. To, co skażone, w to, co nieskażone. A więc Pan Bóg mówi, chce przyjść na tę ziemię po to, żeby wszystko odnowić. Żebyście mogli być tam, gdzie ja jestem. I to nie sami. Bo w Królestwie Niebieskim nie będzie samotności. W Królestwie Niebieskim będzie wieczna wspólnota. Jeżeli chodzi o kwestię czasu, tego mówić już nie będę. Wiecie o tym, że te teorii, gdzie się ma zjawić Mesjasz, kiedy się ma zjawić Mesjasz, było w tej historii tego świata chrześcijańskiego bardzo dużo. Pismo Święte mówi wprost, że Chrystus zjawi się wtedy, kiedy się tego nie spodziewamy. I musimy to zaakceptować. I raczej nie poleca mówienia, że wiemy kiedy. Mówi raczej, bądźcie przygotowani, czuwajcie. Ale też nie ostawia nas w ciemności, bo mówi, jeżeli te wszystkie rzeczy, znaki wokół was ujrzycie, to wiedzcie, że jest blisko. Jest blisko. A więc pojawia się pytanie, na ile my jako chrześcijanie patrzymy na historię naszych starszych braci w wierze i na ile uczymy się z ich przykładu, na ile staramy się odbierać sobie poczucie pewności siebie i mówić sobie, ale ja nie wiem, po to, żeby się bardziej zbliżyć do Pana Boga i dowiedzieć się o Nim więcej. Pan Bóg Starego i Nowego Testamentu to wbrew pozorom ten sam Bóg. Bóg, który się nie zmienia. Bóg, który uczył zawsze tych samych zasad. I dzisiaj powinniśmy o tym pamiętać, że nie ma nic nowego na tej ziemi. Pan Bóg wzywa nas do czuwania. I kończąc, pozwólcie, że odczytam tekst z Księgi Ageusza. Drugi rozdział i tam od wiersza czwartego. To tekst, który jest zachętą dla każdego w całej historii świata, aby szukał Pana Boga i wierzył, że to, co Pan Bóg mówi i daje, jest najlepsze. Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny cały ludu kraju, bądźcie mężni i przywódcy, i ci, którzy jesteście zwykłym ludem. Bądźcie mężni, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu. Mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się. Pan Bóg mówi, żebyśmy się nie bali, o ile tylko będziemy wierzyć, czuwać i szukać mądrości nie tyle w swoim domniemanym przygotowaniu na to, co ma się stać, ale szukać pewności jedynie w Jezusie Chrystusie, wiedząc, że tylko On nas może przygotować. I modląc się do Pana Boga, abyśmy zarówno my, jak i nasi bracia i siostry nie popełnili przez przypadek tego samego błędu, który kiedyś popełnili oczekujący na swojego Mesjasza bracia Żydzi. Amen.